Po czyjej stronie jest Pan Bóg? To jest pytanie, które chciałbym nam dzisiaj zadać. Po czyjej stronie jesteś Ty? Po czyjej stronie jest Bóg? Otwórzcie może Słowo Boże, przeczytajmy z Ewangelii Mateusza, 1 rozdział, 23 werset. To są takie słowa, które bardzo często czytamy w grudniu, kiedy przychodzą święta Bożego Narodzenia, to tak mniej więcej przed 24 z tego wersetu leży połowa kazań w naszym kraju. Oto Panna pocznie i porodzi syna i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada Bóg z nami. I chciałbym dzisiaj się przyczepić do tego małego, do tej małej końcówki tutaj na dole. Bóg z nami. Chciałbym dzisiaj poruszyć temat, po czyjej stronie jest Pan Bóg. Właściwie to z kim Pan Bóg jest, no bo tak z tego by wynikało, że tutaj Bóg jest z nami, ale no właśnie, bez względu na to, co robimy, Bóg jest z nami, zawsze Bóg jest z nami, cokolwiek bym powiedział, Bóg jest ze mną, czy też nie do końca tak właśnie tutaj jest. Chcę powiedzieć dwie rzeczy. Bóg z nami i Bóg po naszej stronie to są dwie różne sprawy. Bóg jest z nami, jeżeli my kroczymy za Bogiem. Lecz jeżeli idziemy swoimi drogami, żyjemy tak, jak nam się podoba, robimy, co nam się podoba, nie oszukujmy się, Bóg wtedy nie jest z nami. Słowa te dotyczą narodzenia Pana Jezusa. I Pan Jezus bardzo wyraźnie powiedział, ten, którego imię Immanuel, czy Emanuel dokładnie spolszczając wykłada się, Bóg z nami, powiedział, że jeśli ktoś nie niesie swojego krzyża i nie idzie za mną, nie jest mnie godzien. On nie powiedział, ja przyszedłem, żeby być z wami, rybiata, żyjcie jak chcecie, piekła nie ma, każdy może chodzić jak chce. Kulej dusza, piekła nie ma, takie stare przysłowie było. To nie jest to, co Bóg nam chciał przekazać. Bóg z nami, owszem, Bóg jest z nami, ale Jezus powiedział, że by Bóg był z nami, to wymaga kroczenia za Nim. I Bóg z nami i Bóg po naszej stronie to są dwie różne sprawy. Wiecie, jedna jest biblijną prawdą, Bóg z nami. Druga może stać się pysznym kłamstwem, kiedy ktoś myśli, że zawsze Boga ma po swojej stronie. I powiem wam, że z historii nawet wynika, historycznie było wiele razy tak, że człowiek uważał, że ma Boga po swojej stronie. Chciałem wam za chwilę pokazać jeden z takich bardzo historycznych faktów, gdzie człowiek był totalnie przekonany, że Bóg jest po naszej stronie do tego stopnia, że nie wstydził się tego nawet umieścić na klamrach pasków. Proszę o dom odjęcie. Wiecie, co to jest? To są klamry żołnierzy niemieckich, którzy przeszli przez całą Europę i pół Rosji, mordując, gwałcąc, rabując i paląc. Każdy z nich, oddział Wehrmachtu i oddział SS, miały klamrę i na pasku było napisane, kto zna niemiecki na sali? Bóg z nami. Dokładnie tak tu jest napisane. Bóg z nami. Wierzycie, że Bóg był z nimi? No ale oni, zobaczcie, mieli tak napisane. Przecież pisze, że był z nimi. Dokładnie do tego zmierzam. Bóg z nami i Bóg po naszej stronie to są dwie różne rzeczy. Propaganda hitlerowska podawała, że Bóg jest z nami. Hitler ogłaszał ludziom, Bóg jest z nami, Bóg jest po naszej stronie. To, co robimy, to jest Boże. Żydów należy wymordować, bo skrzywdzili Pana Jezusa. Słowem należy nienawidzieć, bo to barbarzyńcy, nie chrześcijanie. Bóg z nami. To był napis na klamrach pasów żołnierzy. Podczas pierwszej zresztą wojny tak samo go mieli, podczas drugiej wojny światowej. I tak jak mówię, propaganda faszystowska mówiła, Bóg jest z nami, po prostu idziemy z Panem Bogiem. Chcę wam powiedzieć, Bóg nie jest po naszej stronie. To my mamy być po stronie Boga. Może przeczytajmy z Księgi Jozłego, 5 rozdział, otwórzcie wasze Biblię ewentualnie. Jeśli da się, mamy za duże światło, musimy tutaj trochę to okno chyba przysłonić kiedyś. Jozłego, 5 rozdział, 10-15 werset. A gdy synowie izraelscy rozłożyli się obozem w Gilgal, obchodzili paschę 14 dnia miesiąca wieczorem na polach Jerycha. Zacząłem od 10 wersetu, jeśli ktoś szuka w Biblii, do 15, 5 rozdział Jozłego. Nazajutrz po święcie paschy jedli z płodów ziemi prześniki i prażone ziarno w tym właśnie dniu. Gdy jedli z płodów ziemi, rano ustała manna i synowie izraelscy nie otrzymywali już manny, lecz w tym roku jedli z plonów ziemi kananejskiej. Podkreślam wam ten werset, zwróćcie uwagę, to jest ten moment, kiedy po prawie 40 latach ustało co? Manna. Do tej pory naród Boży szedł i był karmiony z nieba przez Pana. A gdy Jozue był pod Jerychem, zdarzyło się, że podniósł swoje oczy i ujrzał stojącego naprzeciw siebie męża z wydobytym mieczem w ręku. Jozue podszedł do niego i zapytał go, czy należysz do nas, czy do naszych nieprzyjaciół? A ten odpowiedział, nie, ale jestem wodzem wojska Pana, przyszedłem teraz. Wtedy Jozue upadł twarzą na ziemię, oddał mu pokłon i rzekł do niego, co rozkaże mój Pan słudze swemu? A wódz wojska Pana rzekł do Jozuego, zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest święte. Jozue tak uczynił. Przyznacie, że gdy Jozue poprosił o rozkaz, to spodziewalibyście się coś innego, że Pan Bóg odpowie. Po czyjej stronie jest Bóg? Jeszcze raz powtórzę. Wierzę, że Bóg nie jest po naszej stronie, lecz my mamy być po Jego stronie. Dlaczego? Ponieważ nie jest to kwestia Bożego wyboru, lecz naszego wyboru. Wiecie, człowiek czasami przypomina, wiecie kogo? Takiego kogoś, kto przychodzi i wynajmuje na poddaszu najmniejszą kawalerkę w kamienicy, a na drugi dzień chce dyktować gospodyni i gospodarzowi kamienicy, jak się mają ubierać, co jeść, o której wstawać, jakiego koloru ma być kamienica, kiedy mają prać, wycierać, budzić go. Co byście powiedzieli o takim człowieku? Gdybyście mieli kogoś takiego w kamienicy, którą wynajmujecie, to byście go wzięli na bok i powiedzielibyście, facet, w tej kamienicy mieszkał mój dziadek, mieszkał mój ojciec, mieszkam ja, tu zawsze było tak, jak my chcemy i albo tutaj wynajmujesz, albo do widzenia. I teraz pojawia się na świecie krzyczący na guzienki, malutki, pyszny człowieczek, który kiedy zaczyna mieć już tyle lat, że potrafił się nauczyć czytać i co nieco zobaczył, zaczyna mówić, Boże, albo jesteś po mojej stronie, albo nie jesteś po mojej stronie. I Bóg mógł mu powiedzieć, człowieczku kochany, zanim wszystko powstało, trylion, dwa, 10 biliardów lat wstecz, ja już byłem. Zanim światy i wszechświaty powstały, ja już byłem. Ja stworzyłem wszystko, a tyś się raptem pojawił ile? Ile ty masz? 100 lat? 150, przepraszam, 20! I chcesz mi dyktować, co ja mam robić i po czyjej jestem stronie? I kogoś takiego właśnie przypomina człowiek, kiedy zadaje pytanie, po czyjej stronie Pan Bóg stoi, albo kiedy butnie mówi, tak jak faszyści, co przed chwilą pokazałem, że Bóg jest po mojej stronie. To my urodziliśmy się, kiedy On istnieje od nieskończoności. To my, jako nowe na tym świecie istoty, zostaliśmy postawieni wobec istniejącej już wojny i konfliktu. To my wchodzimy do gry, która zaczęła się przed stworzeniem nawet świata, po którym stąpamy. Jeszcze tej planety nie było, kiedy trwała gra, do której wchodzimy, czy trwała walka, powiem lepiej, do której wchodzimy. To jest lekcja Słowa Bożego dzisiaj o ważności naszego wyboru, po czyjej stronie jest Bóg. Wiecie, o nas ludziach jest powiedziane, parą jesteście. Gotowaliście kiedyś kawę, wodę na kawę? Prawda? Widzę, ta para idzie z czajnika, nie? I tak patrzymy na tą parę. Włączyłeś wodę, poszedłeś do pokoju, wracasz 3 godziny później, a para dalej wisi nad czajnikiem, tak? Już nawet nikt o niej nie pamięta. Wyschła. Nie ma jej. Wiecie, mijają lata i wieki. I człowieka nie ma. Nawet czasami zapominamy o tych, których kochamy. Ileż możemy myśleć o tych, co odeszli. Kiedy nam się przypomni, tęsknimy za tymi, co ich nie ma. Ale ile już było w tym zborze, którzy siedzieli z nami i nie ma ich. No może nie dosłownie w tym pomieszczeniu, ale w poprzednim. Nie ma. Ludzie przemijają i my przeminiemy. Jestem, idę po tej planecie, zostawiam jakieś ślady, gdzie człowiekowi się wydaje, że z kimś, nie wiem, głoszę kazania, buduję dom, wychowuję dzieci, ale zdaję sobie sprawę, że pewnego dnia ty i ja przeminiemy. I pytanie nie brzmi, czy Bóg jest po twojej stronie, tylko czy ty jesteś po stronie Pana Boga. Czy ty wybrałeś właściwą stronę, bo wiesz, Bóg nie będzie wybierał między nami, a nie wiem, czym sobą? I ten werset z Księgi Jozuego, ze Starego Testamentu, oczywiście gdybym je miał wykładać w takim sensie bardzo takiej starotestamentowej egzegezy, może bym tu jeszcze inne rzeczy zobaczył, ale nie o to mi dzisiaj chodzi. Chciałbym dzisiaj, aby takie proste bardzo pytanie zostało nam zadane. Czy jesteś po stronie Pana Boga? Bo Bóg sam tak od siebie nie będzie po twojej stronie. Bóg już dawno nam pokazał, po czyjej stronie. Jeśli ktoś nie wie, po czyjej stronie stoi, Pan Bóg może zobaczyć na krzyż Golgoty. Jezus pokazał, jestem z wami. Chcę być z wami. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni, umęczeni. Będę z wami do skończenia świata. Co potem wy będziecie ze mną? Bóg to wyraźnie pokazał. Wracając do fragmentu z Księgi Ozłego. Poprzednio na ten temat mówiłem. Izrael przechodzi przez Jordan i kończy się czas manny, jak tutaj zaznaczyłem, i zaczyna się czas odpowiedzialności. Bóg przestaje posyłać im mannę. Do tej pory byli wyjątkowym narodem. Jak na poprzednich wykładach mówiłem, wzbudzali podziw i postrach pośród narodów, przez które przechodzili. Pomyślcie, i podkreślałem to na poprzednich wykładach, celowo się tu powtarzam, kiedy taki poganin modlący się, ja mówiłem, używałem przykładu na przykład żaby, czy jakiegoś innego bożka egipskiego, czy bożka z tych terenów nad Nilem, oni widzieli, nad Morzem Czerwonym, przepraszam, oni widzieli, że Izrael ma wyjątkowego Boga. Oni modlili się do bogów, którzy nie przynosili im ulgi. Co z tego, że się rano modlili, skoro w dzień trzeba było cierpieć, bronić się nocą, czuwać, a z boku widzieli z daleka naród, który naprawdę spokojnie kładł się spać. Matki spokojnie kładły spać dzieci do namiotów. Ojcowie mogli spokojnie odpoczywać. Kapłani oddawali cześć Bogu, Bogu, którego się nie dało ukraść. Ci, co poszli go ukraść, nigdy nie wrócili. Bogu, którego z daleka widzieli, którego się bali i lękali. Bogu, który w dzień był jak obłok dający im cień, a w nocy oświetlał obóz i dawał im ciepło. Niezwykłemu Bogu. Takiego Boga mieli. I teraz przychodzi czas, koniec manny. Albo ja bym to powiedział, ziemia za mannę. Teraz musi już wyżywić ich ziemia. Muszą być jednak ciągle posłuszni i polegać na Bogu. Do tej pory manna spadała z nieba, chciało się mięska, mięsko przylatywało, chciało się wody, od czego są skały, woda się lała. Koniec. Od tej pory przychodzi czas odpowiedzialności. Manna tamtego dnia ustała i teraz musi ich wyżywić ta ziemia. Gdy przyszli przez pustynię, zobaczcie, Bóg był z nimi. Mieszkali w namiocie i Bóg miał swój namiot. Szli przez pustynię, Bóg szedł z nimi. Cały czas był blisko nich. I teraz znowu Bóg ma być z nimi, ale oni mu muszą znowu oddać cześć jako Bogu. I Jozue pierwszy upada na nim, przed nim na twarz. Jozue nie spotyka tym razem go w namiocie, nie spotyka go w płonącym krzaku, spotyka go gotowego do walki i okazuje się, czytając tutaj Słowo Boże, że będzie to walka trudniejsza niż komukolwiek mogłoby się wydawać. Że to nie będzie takie proste, że Pan Bóg pójdzie, rozprawi się tam z tymi łobuzami w Kanaanie i powie, macie chłopaki, ziemię, żyjcie. Nie. I w naszym życiu też tak nie ma. Nie możemy postrzegać Słowa Bożego jako czegoś, co ono nie mówi, ponieważ potem my jesteśmy rozczarowani i mówimy, a w czasach Słowa Bożego to Bóg to tak wszystko prościej załatwiał. Nie. Ta wojna odbyła się nie tylko na poziomie militarnym. Kiedy, zobaczcie, potrzebujemy uzdrowienia, wtedy chcemy widzieć Boga jako lekarza. Czy widzimy jako lekarza? Gdy potrzebujemy jedzenia i wsparcia, to mówimy, że to jest ten Bóg, który zaopatruje. To jest ten Jahwe, który daje zaopatrzenie. Ale tutaj Jozue widzi go jako wojownika. To nam mówi, jaki czas nastał. Nastał czas wojny. Czas walki o swoje miejsce do życia. Czas walki dla nich przyszedł, aby mieli miejsce, gdzie będą mogli spokojnie żyć, pracować i wychować dzieci. Gdy się modlimy i stoimy przed Panem, z pewnością doświadczamy obecności Bożej. Wielu z was ma takie świadectwo, ale to wcale nie oznacza, że Bóg jest po naszej stronie. Bóg jest po niczyjej stronie. Głupota religijnych wojen nie dotyczy Pana Boga. Wojna religijna i wojna Pana, o której mówi tutaj Słowo Boże, są dwie różne rzeczy. Wojna Pana to jest Jego prowadzenie i Jego wola, która się wypełnia, choć nie zawsze rozumiemy, dlaczego tak, a nie inaczej Bóg działa. Wojna religijna to jest starcie poglądów ludzi, którzy uznali, że Boga, że Bóg jest nieważny w tym sporze, ważne kto ma rację i zaczynają między sobą trzaskać się na wersety. Czego nieraz doświadczyłem i sam osobiście tego unikam i nie daję się wciągać. Odkryłem, że nie zawsze ludziom zależy na prawdzie, czasami właśnie zależy na takim sporze. Miałem niedawno gości w domu dwóch, którzy chcieli się ze mną na wersety czaskać. Ja im powiedziałem, panowie, w ten sposób to nie działa. Ja się przygotuję. Wyciągłem moją hebrajską Biblię, pokazałem, z czego się przygotuję, o czym chciałbym rozmawiać. Umówiłem się za tydzień. Nigdy nie przyszli. Dlatego, że nie zależy im naprawdę. Im zależało, żeby mi naszaskać na wersety, jak ja byłem wiecie, ledwo co z łazienki wyszedłem. Wojna Pana. I wojna duchowa, wojna religijna. Są dwie różne rzeczy. Gdzie Jozue mógł prosić, by Pan był po jego stronie. Ale Jozue zrobił tutaj dobry wybór i padł na swoje oblicze przed Bogiem. I myślę, że to jest to, co powinniśmy my zrobić. To jest wielka lekcja duchowa dla nas. Jesteś dzisiaj tutaj i jestem przekonany, że chciałbyś mieć Boga po swojej stronie. Coś Ci powiem. Bracie, siostro, bez względu na to, ile lat już wierzysz w Boga, czy dopiero zaczynasz tą drogę, czy już naprawdę znasz dobrze Słowo Boże. Może stać się tak dobrze, że ja mógłbym się uczyć od Ciebie i wielu z nas. To nie chodzi o to. Każdy z nas, kto czyta tą Biblię, wiemy o tym, że musi przyjść dzień w moim życiu, kiedy ja wyznaję: Panie, Ty jesteś moim Panem. Panie Jezu, czynię Cię Panem mojego życia. Oddaję Ci moje życie. Powierzam Ci. Jeśli Jezus jest Panem, to znaczy, że On panuje. Ja idę za Nim. I wtedy Bóg jest ze mną. Prawdziwie ze mną. Tu musimy pamiętać, że On jest Bogiem. Nawet jeżeli jesteś tam, gdzie chce Bóg. Ciągle mam być takim, jak chce Bóg. Powiem Wam więcej. Można posłusznie wyjechać na misję, być posłusznym Bożemu powołaniu i tam na misjach całkowicie minąć się z wolą Bożą. Ponieważ człowiek może być tam, gdzie chce go mieć Bóg, ale nie być takim, jak chce Bóg. Jozue był dokładnie w miejscu, gdzie Bóg go chciał mieć. Ale Jozue padł przed Bogiem na twarz i powiedział: Panie, tu teraz, gdzie jestem. Oddaję Ci cześć, oddaję Ci hołd. Ty jesteś Bogiem, a jestem tym, który powinien leżeć przed Tobą i oddawać cześć przed Twoim obliczem. Jozue, przecież nikt nie powie z nas dzisiaj, że Jozue minął się z wolą Bożą i akurat Bóg chciał, żeby Jozue w tym momencie był w Egipcie. Nie. Jozue był dokładnie w tym miejscu, gdzie chciał Bóg, ale staje przed wielkim wojownikiem. To jest jego spotkanie z Panem. I to nie był jakiś tam anioł. To nie był, wiecie, jakiś tam sobie aniołek, który przyszedł. To jest Pan, ponieważ przyjmuje pokłon. Ja osobiście wierzę, że to było spotkanie Jozuego z wiecznym Synem Bożym, który bywa nazywany aniołem. Żaden anioł nie przyjmie czci. Pomyślcie krótko. Jeżeli byłby to tylko zwykły anioł i przyjąłby cześć, to jest tylko jeden anioł w Biblii, który przyjmował cześć i bardzo źle z tym skończył. I nazywamy go diabeł dzisiaj. Żaden inny anioł nie odważyłby się, jeśli nie byłby to diabeł albo jakiś demon, przyjmować czci. I Jozue słyszy to samo, co kiedyś usłyszał Mojżesz, tylko że Mojżesz usłyszał to z płonącego krzewu. Jezus przychodzi do obozu Izraela i Jozue słyszy: ściąć swoje obuwie. Ziemia, na której stoisz, jest święta. On tam istniał od zawsze. Taki był jego plan. Wiecie, myślę, że kolejna lekcja, którą ja tutaj widzę dla nas, dla Twojego, mojego życia na poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, które nadchodzą. Na to, żeby nasze chrześcijaństwo było czymś prawdziwym przez cały tydzień. To jest, Jozue przyzwyczaił się, że Boże objawienie wygląda inaczej. Tak jak my się przyzwyczajamy sami, że to tak ma zawsze wyglądać. Tak jeszcze Boga nie widział. To jest ważna lekcja. Bóg nie zawsze działa tak samo. Czy jesteś z nami? Zadajemy często takie pytanie. Czy Bóg nie... Bóg zmienia swoje metody, a my uważamy, że będzie tak, jak było zawsze. Jezus się nie spodziewał takiego spotkania. I patrzcie, wyobraźcie sobie, idzie wieczorem po obozie, wielki przywódca, żołnierz, i to nie byle jaki żołnierz. Pamiętajcie, że Jozue był tym, którego posyłano na zwiady. Na zwiady się nie posyła, byle jakich żołnierzy. To był wielki wojownik, człowiek, któremu Bóg powiedział, że go będzie wywyższał przed tym narodem. I teraz idzie i patrzy, a tu stoi jakiś żołnierz, wojownik potężny, z mieczem, zupełnie inaczej wygląda niż to, co do tej pory widział. Pierwsze pytanie, jakie mu się nasuwa: słuchaj, z kim ty jesteś? Z nami czy nie? Myślę, że nawet może za miecz złapał. Może myślał, że zwiadowcę wroga spotkał w obozie. Kim ty jesteś? Z nami jesteś? Zobaczcie, jaka jest Boża odpowiedź. Nie. Nie. Nie, że jestem przeciwko, nie, że jestem za. Nie. Jestem wodzem wojska Pana, więc już teraz wiesz, kim jestem. I mało tego, on dodaje: przyszedłem teraz. Niech się dalej dzieje to, co zaczęliśmy. To ja, Twój Bóg, innymi słowami. Myślę, że Jozue patrzy na jego wydobyty miecz. Wiecie, ten miecz zadawał nie jeden cios wrogowi. Wiecie, co bywa nazywane też w Biblii mieczem? Mieczem jest co? Słowo Boże. Mieczem jest Słowo Boże. Widzicie, ja bym powiedział tak, że czego się uczę z tej dziwnej starotestamentowej historii, to że jeśli będziemy po stronie Jezusa, Słowo Boże będzie nam wsparciem, będzie mieczem, będzie pomocą, będzie moim mieczem przeciwko temu, co złe, przeciwko temu, co nawiedza moje życie, co próbuje moje życie uczynić byle jakim. Ale jeżeli nie wierzę w Boże Słowo, to Słowo Boże zwróci się przeciwko mnie. Tak nas uczy Słowo Boże, że albo to przyjmujemy, albo podlegamy pod sąd tego. I zwraca się to przeciwko nam. Anioł tam nie przyszedł, bo z wojska Pana nie przyszedł, aby wystraszyć Jozuego. Przyszedł, by pokazać, że nadal idzie z nimi, że nadal wypełnia obietnicę. Jaką obietnicę? Kiedyś obiecał im, że da im ziemię, pamiętacie? I oni mu uwierzyli. Szli wielu z nich wiernie. Niektórzy upadali, niektórzy nie byli wierni, ale większość szła wiernie. I teraz dochodzą do miejsca, kiedy trzeba Pana. I teraz dochodzą do miejsca, kiedy inaczej potrzebują go zobaczyć. Już może nie jako tego Boga, który się nimi opiekuje, jak statkiem idącym przez pustynię, jak to takie maleńkie statko owieczek, ale Boga, który teraz stanie przeciwko wielkim wrogom, którzy przed nimi. I Bóg mówi, obiecałem wam kiedyś ziemię. Oto jestem. Jestem wodzem wojska Pana. Oto przyszedłem. Idziemy dalej. Jestem z wami. Przyszedł czas, kiedy mój miecz jest wydobyty, kiedy chcę wam pomóc, abyście mogli zdobyć to, co ja wam chcę ofiarować. Manna ustała. Przestała z nieba lecieć manna. Ale Pan nie przestał być blisko. To jest to, co tutaj widzę. Słyszycie mnie? Manna ustaje, ale Pan nie przestaje być blisko. Pan jest blisko życia każdego z was, którego dziś potrzebuje. Może jesteś dzisiaj na tym miejscu i twoje małżeństwo przeżywa kryzys. I to jest dla ciebie gorsze niż ten kanał, o którym czytamy tutaj w Biblii. Powiedz, co to ma wspólnego, bracie? Jakbyś wiedział, co ja mam z małżeństwem. Jakbyś wiedział, co ja mam ze zdrowiem. Gdybyś wiedział, co przeżywam z dziećmi. Co mnie obchodzi dziś kanał? Chcę ci powiedzieć. Bóg jest zdobywcą, Bóg jest zwycięzcą, Bóg jest tym, który idzie. Ja chcę, abyśmy dzisiaj mogli szczerze w sercu wyznać. Bóg jest tym, który uzdrawia, Bóg jest tym, który zaopatruje, Bóg jest tym, który daje. I żyjmy tak, jakbyśmy mieli Boga, którego naprawdę mamy, a nie kogoś, kto nas zapomina, kto nas zaniedbuje. Jeśli jest wód wojska Pana, to wiecie, co to oznaczało też? Że całe wojsko Pana jest z nim. Że nie będą walczyć sami. Że pójdą do boju silniejsi, niż mogą zobaczyć cielesne oczy. Czasem coś się kończy, ale nie kończy się przygoda z Bogiem i za to jestem Bogu wdzięczny. Czasem kończy się jakiś moment naszego życia, ale nie kończy się przygoda z Bogiem. I zobaczcie, Jezus ściąga obuwie, bo ziemia, na której stoi, jest święta. On tak do niego mówi. Nie mówi do niego, Jezus, do siebie, dlaczego chcesz? On mu nie mówi, słuchaj, chciałbym, żebyś zrobił to czy to. Ściąg swoje obuwie. Po prostu oddaj mi cześć. Bądź teraz blisko ze mną. Chcę z tobą być blisko. I zobaczcie, ziemia, na której stoisz, jest święta. Bóg tak mówi o Kanaanie, czyli o ziemi, która jest ciągle zamieszkana przez grzeszne, pogańskie plemiona. Ziemi, która ciągle nie jest jeszcze tym, czym byśmy, jakbyśmy my sobie wyobrażali świętą ziemię. Ale on już ją tak nazywa. Ściąg obuwie. Ja tu jestem. Idę dalej razem z wami. Wiecie, i tak właśnie wygląda czasem twoje i moje życie. Patrzysz na swoje życie, siedzisz tutaj dzisiaj i może myślisz, moje życie ma ciągle w sobie tyle niedoskonałości, grzechu. Ciągle upadam. Ciągle, bracie, moje życie nie jest takie jak tych niektórych tutaj, którzy się naprawdę modlą, chodzą ze Słowem Bożym, wychowują tak dzieci, mają... Ja, bracie, moje życie tak nie wygląda. Coś ci powiem. Bóg dzisiaj chce, abyś wiedział, że twoje życie jest święte. Amen. Twoje życie jest przed Nim świętością. Twoje życie nie jest czymś, co można zmarnować. I Bóg to życie sam może oczyścić, sam przygotować i sam sobie przysposobić do służby dla Niego. Zgadzacie się ze mną? Czy już was uspałem na dobre? Ja wiem, że dzisiaj jest niskie ciśnienie. Jak zjadę i usłyszycie huk, znaczy, że też zasnąłem.
O! This is amen, amen.
Stanęli pod Jerychem. Bóg był z nimi i zobaczcie, los miasta był przesądzony. I oni doświadczyli wielkiego cudu. Ja nie będę teraz powtarzał o tym, jak wyglądało zdobycie Jerycha, ponieważ To był poprzedni mój wykład. Jeśli chcecie, zachęcam, tutaj bracia mają to na MP3, można sobie ściągnąć, posłuchać. Ale znamy z poprzedniego, ja przeczytam tylko dosłownie dwa wersety. Jozuego 6, 24, 25. To jest to, co się działo, kiedy doszli. Miasto wraz, zaś wraz ze wszystkim, co w nim było, spalili ogniem, a tylko srebro i złoto oraz przedmioty z miedzi i żelaza oddali do skarbca domu Pana. Nierządnicę Rahab, rodzinę jej ojca i wszystko, co miała, zachował Jozue przy życiu. Zamieszkała ona wśród Izraela po dzień dzisiejszy, ponieważ ukryła posłańców, których wysłał Jozue, aby przeprowadzili wywiad w Jerychu. Wcześniej mówiłem o nierządnicy Rahab i mówiłem o przejściu przez Jordan. I wiemy, że oni zrównali z ziemią to miasto i nic z tego miasta nie mogło być wzięte. Teraz widzieliśmy ten fragment, kiedy do Jozuego wszedł wódz wojska Pana i wiemy, że to sam Bóg prowadził ich do tej bitwy. I chwała tego zwycięstwa pod Jerychem miała być całkowicie przekazana dla Pana. I teraz chciałbym wejść tutaj do drugiej części tego mojego wykładu, po czyjej stronie jest Bóg. Zobaczcie, bo nie wszyscy w naszej historii z Księgi Jozuego chcieli czekać na wolę Bożą. Wydawało się, że odnieśli całkowity sukces. Ale Biblia to nie jest propaganda. Biblia nie kończy się słowami "żyj długo i szczęśliwie". Biblia kończy się słowami "przyjdź Panie Jezu, amen". Ale tutaj się ta księga tak nie kończy. Duch Święty odsłania nam coś strasznego w kolejnym rozdziale. Odsłania coś, z czego Kościół może się uczyć. Jozue 7, 1-5. Zobaczcie dalej. A więc mamy chwałę i zwycięstwo pod Jerychem. Naród czuje się posilony. Bóg z nami. Jesteśmy nie do pokonania. Lecz synowie izraelscy, i tu jest to się zaczyna, targnęli się na to, co było oburzone klątwą. Achan, syn Karmiego, syna Zabdiego, syna Zeracha z plemienia Judy, wziął nieco z tego, co było obłożone klątwą. Wtedy zapłonął gniew Pana przeciwko synom izraelskim. I wysłał Jozue mężów z Jerycha do Aj, które jest koło Bet-Awen, na wschód od Betel, i rzekł do nich: idźcie i przeprowadźcie wywiad w tej ziemi. Mężowie ci poszli i przeprowadzili wywiad w Aj. A kiedy wrócili do Jozue, rzekli do niego: niech nie wyrusza cały lud. Niech wyruszy około 2 albo 3 tysięcy mężów i uderzy na Aj. Nie trusz tam całego ludu, bo tamtych jest niewielu. I wyruszyło tam z ludu około 3 tysięcy mężów, lecz uciekli oni przed mężami z Aj. A mężowie z Aj zabili z nich około 36 mężów i gonili ich od bramy miasta aż do kamieniołomu. I pobili ich na zboczu. Stopniało przez to serce ludu i stało się jak woda. Widzicie to? Potężne Jerycho Izrael zdobył bez żadnego problemu. Maleńkie miasteczko stało się ich klęską, stało się ich wstydem i hańbą. Dlaczego? Dlatego, że przyzwyczailiśmy się. Podobnie, dokładnie tak samo jest w naszym życiu. My mówimy: a, Bóg jest z nami. My mamy lepszy kościół niż inni. My jesteśmy lepsi niż inni. Ja czytałem Biblię, ja wiem swoje. Wiecie, możemy być bardzo, bardzo, bardzo Bożym ludem. Oni chyba już bardziej Bożym ludem nie dało się być, niż byli oni. Lecz jeśli w naszym życiu jest korupcja i wybieramy swoją drogę, nie dziwmy się, nie dziwmy się, że dzieją się takie rzeczy, jak się tutaj dzieją. Ile razy w życiu słyszeliście takie słowa? Jak ktoś taki mógł upaść? Słyszeliście, jak ktoś tak mówił? Nie no. No, żeby ten upadł, to ja rozumiem, ale ten przecież ludzi uzdrawiał. Słowo Boże głosił, modlił się z naszego uzdrowienia, na myśli, że Bóg przez niego uzdrawiał. Na misjach był, nie wiadomo co jeszcze. Chcę wam powiedzieć, nie ma na tej sali ani jednego człowieka, który mógłby powiedzieć, że ja nigdy nie upadnę. Ja to już po prostu znam całą prawdę. Jest ktoś taki tu? Bo jak najszybciej obwołamy pastora, to będzie najlepszy zbór. Nie ma. Każdy z nas. Wiecie, czasami ludziom się wydaje na przykład, szczególnie jeżeli, wiecie, jak ja tu jestem u nas, w tym naszym maleńkim, kochanym hełmie, to tu jest jak w domu. Ale jak wyjeżdżam na takie konferencje, jak ta, z której wróciłem, kiedy was otacza 2,5 tysiąca, 3 tysiące ludzi. Ludziom się wydaje, że mnie to zetrzeć się z ziemi nie da. Im się wydaje, że ja czołg na śniadanie zjadam. Tak nie jest. Ludzie chcą tak wierzyć, mają takie przekonanie. Nie ma takiego człowieka. I ja wiem, Że potem nieraz tak jest, że mówimy jakieś nazwisko kogoś na głośno, mówimy, jak ten człowiek mógł upaść. Ja myślę, że częścią upadku takich wielkich Bożych ludzi było to, że wszyscy mieli ich za takich Bożych ludzi, że już się nikt o nich nie modlił, ani nikt nigdy nie przyszedł ich zapytać, czy przypadkiem nie potrzebują pomocy. Ja wam powiem, czasami w moim życiu są takie dni, że aż piszę, aż mam takie pragnienie w sercu, żeby mi tak ktoś napisał SMS-a. Mirek, nie trzeba się o coś w twoim życiu pomodlić. Ludzie, gdyby mi to ktoś zrobił, bym się chyba rozpłakał. I często ludzie, ja dzwonię i mówię komuś, wiesz, mam zły czas. Ty, pastorze, no co ty? Pewnie, co tam, ja z żelaza jestem odlany. I tak jest życiem każdego z was. Wiecie, są wasi przyjaciele, ludzie, którzy znają waszą wiarę, waszą wierność Pani, im się wydaje, nie no, wy to poza podejrzeniem. Tak nie jest. Ile razy w życiu słyszeliśmy, jak taki ktoś mógł upaść? Taki mąż Boży, taki naród Boży. I to jest kolejny dowód, że gdyby Bóg stał po naszej stronie, a nie my musielibyśmy stać po Jego, to nikt by nie upadał. Bóg byłby zawsze po naszej stronie. Czy mamy rację, czy nie mamy, Bóg by powiedział, jestem po waszej stronie. Ale tak nie jest. Jeżeli odchodzimy od Pana, Pan przestaje po prostu być blisko nas. Jeżeli się od Niego oddalamy, to trudno, żeby było blisko. Jeżeli decydujemy się chodzić swoją drogą, nie dziw się, że pomimo tego, że może mówisz bardzo religijne rzeczy, pomimo tego, że chodzisz może do najlepszego zboru, skądkolwiek jesteś, albo myślisz, że tu jest taki, pomimo, że wydaje ci się, że naprawdę znasz, może nawet czytasz najlepsze tłumaczenie Biblii, jakie się udało ci kupić. Czy jakże dla mnie żałosne było spotkanie z człowiekiem, który kiedyś mi udowadniał, że wszystkie Biblie są do niczego. On ma tą jedną, bo tam jest jedno słowo przetłumaczone, imię Boże właśnie, właściwie. Ale starczyło z nim rozmawiać, chłop wyszedł z siebie, drzwami, czasną, zaczął się gniewać. Czy na co mi twoje Boże imię, jak ty się gniewasz, człowieku, nie potrafisz siebie na wodzy utrzymać? Co ci z tego tłumaczenia? Tobie by parafraza się przydała, najprostsza. Żebyś się nauczył, że nie wolno z siebie wychodzić. To jest ważniejsze chyba niż Boże imię w pewnych momentach. Szczególnie jeżeli komuś dzymsy odbijasz. Gdyby Bóg stał po naszej stronie, nikt by nie upadał. Ale to my mamy być po Jego. Hebrajczyku 12:3 powiada nam to takimi bardzo poważnymi słowami. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadali na duchu utrudzeni. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadali na duchu, abyś nie musiał upadać. Myśl o Jezusie, Biblia mówi. Nie myśl o tym, że twoje życie to jest lepsze. Popatrz na Niego. Urodził się i od urodzenia go ktoś próbował zabić i go nie chciał. Nie zdążył Biedak nauczyć się mówić, kiedy już próbowali go zamordować. Po jego pierwszym kazaniu chcieli go zrzucić ze skały. Nienawidzili go politycy i cały religijny świat. To nie była, jego siła nie pochodziła z religii. Jego siła pochodziła z tego, że Bóg go powołał, Bóg go prowadził i Bóg go bez przerwy wspierał, dawał mu słowo i objawiał się mu. Jeżeli Jezus się musiał modlić, dlaczego nam się wydaje, że możemy bez modlitwy? Jeżeli Jezus był utrudzony, czemu nam się wydaje, że nie będziemy? Jeżeli Jezus znosił sprzeciwy, czemu nam się wydaje, że nie będziemy? Oto mamy obraz. Zwycięzcy z Jerycha uciekają przed garstką żołnierzy z Aj. Ja podejrzewam, że to biedne Aj, jak usłyszeli, że Jerycho runęło, to wiecie, mizeli ze strachu. Byli pewni, że rozprawi się z nimi Izrael w jeden dzień. Myślę, że kiedy Aj wygrało bitwę i rycerze z Aj wrócili do miasta, mówili, słuchajcie, oni uciekają, ja nie wiem, co jest grane. Jerycho sobie nie dało rady, chyba jesteśmy wyjątkowi. I tu był ich problem. Pomyślcie, gdyby tak mogli wiedzieć historię ci z Aj, jak dyplomatycznie by założyli piękny klincz, gdyby zaproponowali Izraelowi pokój i przymierze. Ciekawe, co by się wtedy stało. Oczywiście to jest taka historia pod tytułem, co by było gdyby, bo Bóg postanowił ich wytępić. Ale gdyby. Oczywiście tak się nie stało i nie będę mówił o tym, czego nie ma w Biblii. Ale zwycięzcy z Jerycha uciekają przed garstką żołnierzy. Znikają plany, radość i jakby nie ma Boga. Była klęska. I teraz jaki był plan tej klęski? A więc najpierw mieli dobre dni. My też czasami mamy w życiu dobre dni. Zgadza się? Każdy z was na tym miejscu. Ja i ty mamy dobre dni. A jeśli mamy dobre dni, mówimy, Bóg jest dobry, Bóg jest z nami. Poczucie, że wszystko będzie dobrze i przestajemy zwracać uwagę na szczegóły. Kiedy szczegóły zaczynają się sypać, takie szczegóły jak tam jedno czy dwa nabożeństwa, jak tam czytanie Biblii i tak dalej, korupcja, ukrywanie jej, a potem klęska i wstyd. Bo grzech to jest coś takiego, że zawsze wyjdzie na wierzch. Grzech zawsze, wiecie, działa przez zdradę. Albo ty zdradzisz grzech i wyciągniesz go na światło. Grzech to jest jak taka ryba głębinowa. Jak wyciągniesz na światło dzienne, na powierzchnię, to szczeli i ginie. Ale jeżeli ty nie wyciągniesz, to on cię pewnego dnia wyciągnie. A wtedy ty strzelisz i zginiesz. Wiecie, co mi przyszło do głowy, kiedy sobie pomyślałem, Izrael ponosi klęskę pod Aj. Zwycięzcy spod Jerycha wracają pobici, z potężnymi stratami, ich morale spada do zera. Nie wiem, czy się kiedyś zastanawialiście. Pomyślcie, co pomyślała wtedy Rahab, która była już wtedy z nimi. Co ona musiała myśleć? Była w Jerychu, pamiętała, jak serce Jerycha stopniało przed chłopcami Izraela, widziała, jak Bóg wydał Jerychowi w ręce, przeszła na ich stronę, była ich częścią i teraz widzi tych pobitych żołnierzy, jak wracają. Co ona musiała myśleć? Pamiętacie, co mówiła w Jerychu? A teraz słyszy, że małe Aj bije Boży lud. Chcę wam powiedzieć, nie ma doskonałego zgromadzenia, jest doskonały Bóg. Może ktoś przychodzi i myśli, że gdzieś tam jest doskonała społeczność. Wiecie, gdzie jest zawsze doskonały zbór? Ja już odkryłem, że wszyscy chrześcijanie w Polsce, im więcej z nimi rozmawiam, tym bardziej to widzę, wierzą w doskonały Kościół. Wiecie, gdzie on jest? Po drugiej stronie Polski najczęściej. Kiedy głoszę tam tereny Wrocławia, tamtego Śląska, ja tam często jestem, to czasem pochodzą ludzie do mnie na rozmowy. Wiem, że to są ludzie z Wrocławia, więc żadnego szpiegowania, proszę. Podchodzą do mnie ludzie i mówią tak: bracie Kulec, ja słyszeliśmy, Chełm to tam macie taką obecność Bożą. Ja mówię, nie. To nie jest tak. Mamy słabe dni i dobre dni. Wiecie, oni się chcą wyobrażać, że gdzieś tam, za górami, za lasami, to jest taki Chełm. Tam to pewnie ludzie 50 cm nad ziemią wiszą, jak uwielbiają. Bardzo by się rozczarowali. Wiecie, że czasami jesteśmy zmęczeni, prawda? Czasami jesteśmy jak taka typowa rodzina, a rodzina nie zawsze ma się dobrze. Czasami Pan czyni wielkie rzeczy, doświadczamy je, ale czasami jest tak jak dziś, że pół zboru nie ma. Różnie bywa. Tutaj ludzie z kolei, kiedy z nimi rozmawiam, mówią, wiesz co, wróciłem ze Śląska. Tam to jest zbór. Mówię ci, byłem tu i tam, w Ustroniu to jest zbór. W Bielsku to jest zbór, w Gdańsku, w Szczecinie, tam to mają. U nas to jakoś tego nie ma. A tamci mówią to samo, tylko na odwrót, wiecie? My ludzie zawsze lubimy wierzyć w legendy. Prawda jest taka, to Bóg jest doskonały, nie my. Kościół będzie taki, jakim go zbudujemy, jakim go będziemy czynić. Jeśli będziemy zborem, który wita się z obcymi i pomaga przychodniom i biednym, będziemy zborem miłosiernym. Jeśli będziemy zborem, który się modli, będziemy zborem modlitwy. Jeśli będziemy zborem, który przeciwko sobie plotkuje, będziemy zborem słabym. Będziemy tym, czym my sami siebie będziemy czynić. Jeśli będziemy się miłować i szanować siebie w swoich błędach, jeżeli potraficie znieść, że nie jestem bez wad, ale mam wady i nadal mnie potraficie kochać, jeśli ja nadal potrafię kochać i uwierzę, że nawet ja już mam wady, to będziemy dobrym zborem. A jeśli będziemy żyć legendami i mrzonkami, to będziemy zawsze za górami, za lasami. Będziemy tymi, na których się wypełnia stare polskie przysłowie. Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Ale ci, którzy już sprawdzili, postarzeli się i sprawdzali to przysłowie i nie działało, im wymyślili drugie. Wszędzie dobrze, a najlepiej w domu. Wiecie, gdy na naród przychodzi smutek i rozczarowanie, gdy Jozue jest załamany, bo Jozue się załamuje po klęsce podaje. Jozue idzie na bok, upada i nie może się już podnieść. I wtedy Słowo Boże mówi, że Pan przychodzi do niego w odwiedziny. Zobaczcie, Bóg nie będzie stawał po stronie naszych nieprawości. To jest druga rzecz, którą chcę wam powiedzieć. Bóg, to my mamy być po stronie Boga, On nie będzie po naszej. Ale kiedy przychodzi trudny czas, Pan się nie odwraca od nas. Człowiek może usłyszeć ten cichy, dobry Boży głos. Wstawaj. Spróbuj jeszcze raz.
Wiem, że ci się nie udało tu i tu i tu. Wiem, że to i tamto się w twoim życiu rozsypało. Wiem, że nawet ludzie cię przekreślili i próbują nie dopuścić, żebyś się podniósł. Ale chcę ci powiedzieć, Bóg chce, żebyś się podniósł. Jozue 7, 10, 13. A Pan rzekł do Jozuego, wstań. To jest Boże przesłanie, zobaczcie, wstań. To jest to, co chce Bóg. Czemu leżysz twarzą do ziemi? Ktoś powie, co Bóg nie wie, czemu leży twarzą do ziemi? Wie. Izrael zgrzeszył. Dalej mu Pan mówi. Naruszyli moje przymierze, które im narzuciłem. Wzięli nieco z tego, co było obłożone klątwą. Ukradli, zataili i włączyli to do swoich rzeczy. Zrobili to, czy nie? Zgadzacie się z Bogiem tu, czy nie? No zaraz. No, polemizujmy trochę. Izrael zgrzeszył, czy jeden człowiek zgrzeszył? No mówcie, co to, słuchajcie, nie jesteśmy na jakimś... Dokładnie, chcę, wiecie, abyśmy coś zobaczyli, że to, jak żyjemy jako zbór, jest takie przysłowie, że jedna mucha potrafi zniszczyć beczkę miodu, wiecie jak? Także się w niej utopi. Nikt nie chce już tej beczki. Jak wam w restauracji podają zupę i pływa karaluch, to kelner nie mówi, panie, pan narzeka, no jeden karaluch, panu całą zupę od razu pan nie chce. Człowiek nie chce całej zupy. Dlaczego? To jest naturalne w nas. Dlatego nic nie mogą synowie izraelscy, dlatego nie mogą synowie izraelscy ostać się wobec swoich nieprzyjaciół, ale podają tyły swoim nieprzyjaciołom. Zobaczcie, to jest wytłumaczenie, dlaczego czasami w zborze może sprawy nie idą tak, jakbyśmy chcieli. Bo sami zostali oburzeni klątwą. Nie pozostanę nadal z wami, jeżeli nie usuniecie spośród siebie tego, co jest obłożone klątwą. Oczywiście klątwa tutaj jest w sensie biblijnym. W sensie takim Bożym, nie w sensie takim cygańskim, że stań, poświęć ludzi, powiedz, poświęćcie się na jutro, gdyż tak mówi Pan, Bóg Izraela. To, co jest obłożone klątwą, jest pośród ciebie, Izraelu. Nie będziesz mógł ostać się wobec swoich nieprzyjaciół, dopóki nie usuniecie spośród ciebie tego, co jest obłożone klątwą. A słuchaj, że czemu leżysz, Bóg mówi? Zobaczcie, Bóg nie mówi, no, koniec z wami. Nie będę więcej po waszej stronie. Czemu leżysz? Ponieważ Bóg wie, że Jozue nie zawinił. Ale w tej samym kierunku Bóg mówi, że cały Izrael zawinił. Zobaczcie. Bo gdyby Jozue był tym, który kradł, Bóg by nie przyszedł. Ale Jozue jest tym, który leży i płacze. Jest załamany. I cierpi. Cierpi z powodu tego, że jest w takim, a nie innym zgromadzeniu. I dzisiaj ludzie mają jeszcze inne wyjścia. Ci im jeden kościół nie podoba, to sobie mogą iść do drugiego. A Jozue nie mógł sobie jednego narodu. Nie podoba mi się ten naród, pójdę do innego. Był jeden tylko taki naród. Czemu leżysz? Czy to nie dotyczy to pytanie czasem naszych spraw, naszego zboru? Czy Bóg nie wiedział, czemu on leży? Bóg wiedział, dlaczego on leży. Widzicie, ale uświęcenie jest drogą powrotu do Bożej radości i zwycięstwa. Bóg mówi, aby się z powrotem uświęcili. Nie pomoże, że leżysz i się martwisz. Jeszcze zmartwienia nikomu nie pomogły. Wielu do grobu doprowadziły i do śmierci, ale nikomu nie pomogły. Bóg nie mówi, tu leż i martw się, a ja jakoś raz uświęcę tam. Jak wstaniesz, to już będziesz uświęcony. Wstań i poświęć lud. Wstań i poświęć swój dom, zbór i życie. Kiedy się zaczniecie poświęcać, kiedy zaczniecie się oddawać Panu, kiedy zaczniecie żyć blisko z Nim, to ci, którzy tego nie chcą, ci, którzy wolą kraść, oszukiwać i żyć w grzechach, i tak wyjdzie to z nich, bo po prostu nie będą mogli z Tobą wytrzymać. Wracaj do dawnych priorytetów, gdy Pan był najważniejszy. Zobaczcie, Bóg wymaga posłuszeństwa tak w sprawach dużych, jak i małych. I potrzebujemy Boga w każdej sytuacji zawsze. Bóg nie uznaje znajomości. Bóg nie klepie Jozuego po plecach i nie mówi, słuchaj, tyle lat już razem jesteśmy, że ci tam, co tam, jedną w tamtą czy w tamtą stronę. Bóg nie mówi, nic nie widzę, będę udawał, że nie widzę. Bóg nie przymyka oka. Bóg chce, żeby oni byli tym, czym mają być. Czytajmy dalej, 19 werset, Jozuego 7, 19, 26. Wtedy Jozue rzekł do Achana, synu mój, oddaj Panu Bogu Izraela chwałę i złóż mu wyznanie. Oznajmij mi to, co uczyniłeś, niczego przede mną nie ukrywaj. To jest w tym momencie, kiedy już odkryto grzech Achana. Kiedy już cały lud wiedział, kiedy Bóg wskazał, że to Achan jest tym powodem upadku narodu. I Achan odpowiadając Jozuemu rzekł, zaiste ja zgrzeszyłem przeciwko Panu Bogu Izraela. Postąpiłem mianowicie tak. Słuchajcie uważnie, jak postąpił. Ujrzałem wśród łupów piękny płaszcz babiloński, 200 sykli srebra i jedną sztabę złota wagi 50 sykli. Zapragnąłem ich i zabrałem je. Oto są one zakopane w ziemi w obrębie mojego namiotu, a srebro na spodzie. Wysłał więc Jozue posłańców, którzy pobiegli do namiotu i oto był on zakopany w jego namiocie, a srebro na spodzie. Zabrali je z namiotu i przynieśli do Jozuego i do wszystkich synów izraelskich i złożyli je przed Panem. Wtedy Jozue wziął Achana, syna Zeracha, srebro, płaszcz i sztabę złota, jego synów i córki, jego woły, osły i owce, namiot i całe jego mienie, a cały Izrael był z nim i zaprowadził ich do doliny Achor. I rzekł Jozue, jak Ty sprowadziłeś na nas nieszczęście, tak niech dziś Pan sprowadzi na Ciebie nieszczęście. I ukamieniował go cały Izrael, spalili ich i ukamieniowali. Następnie wznieśli nad nimi wielki stos kamieni, który jest tam do dnia dzisiejszego. Pan zaś uśmierzył swój płomienny gniew. Dlatego to miejsce nazywa się do dnia dzisiejszego Doliną Achor. Co się Wam nasuwa po takiej historii? Przyznacie, że mało miła historia. Tak skończył człowiek, który uprawiał korupcję w narodzie, który szedł przez Kanał. Mnie się dwa pytania pojawiły po przeczytaniu tej historii. Wiecie, jak brzmiało pierwsze? Czy kocham moją rodzinę wystarczająco, żeby żyć uczciwie z Jezusem? Czy kocham moją rodzinę wystarczająco, aby żyć uczciwie według Słowa Bożego? Chcę, żeby moje dzieci pamiętały, że tata i mama byli ludźmi, którzy kochali Boga. Nie wiem, jaką drogę wybiorą, do niczego nie mogę ich zmusić. Ale chcę żyć uczciwie z Bogiem. Czy kochasz swój zbór? To jest drugie pytanie, które mi się napisnęło. Achan swoim postępowaniem doprowadził do tragedii nie tylko siebie, ale i swoją rodzinę. I ktoś może powiedzieć, słuchaj, ale to już są inne czasy. Dzisiaj takie rzeczy się nie dzieją. Coś wam powiem, dokładnie takie same rzeczy się dzieją. Już się bardziej nie można mylić niż w tym, że zło, które czyni jeden człowiek, jeśli czyni zło w swoim życiu, to zło uderzy w twoją rodzinę. Uwierz mi. Jeśli będziesz alkoholikiem, to cała rodzina będzie cierpieć. Jeśli będziesz złodziejem, cała rodzina będzie cierpieć. Jeśli będziesz kłamcą, cała rodzina będzie cierpieć. Jeśli będziesz założnikiem, cała rodzina będzie cierpieć. Ciągle złe decyzje rodziców mają wpływ na dzieci. Jeśli źle prowadzisz swój dom, to nawet wiele lat po twojej śmierci dzieci dalej będą cierpieć. Zwróćcie uwagę na dzieci z takich rodzin, gdzie ojciec był szlachetny, mądry i prawy. Nawet kiedy go nie ma, te dzieci są kimś. Czasami rodzice nie żałują zmarnowanych lat, ale dzieci muszą się z tego zbierać potem wiele, wiele lat klęski i doświadczeń życiowych, ponieważ nie potrafią żyć. Ponieważ w ich życiu jest dokładnie tak samo, jak było w życiu rodziców. Jakże wielu rodziców mówi do swoich dzieci, nigdy nie chodź tą drogą, którą myśmy poszli, bo wiedzą, że źle poszli. Mój dziadek się nawrócił, kiedy już był naprawdę starym człowiekiem. I nieraz mi to mówił. Nigdy nie żyj tak, jak ja żyłem. Byś nigdy nie musiał tego... Wiecie, co było jego największym żalem? On często płakał i mówił, jaka szkoda, że ja Jezusa dopiero poznałem, mając 66 lat. Że nie zrobiłem tego, kiedy byłem młody. Bo widział, do czego doprowadził jego decyzje. Co się działo z jego rodziną, co się działo z moim tatą jako z dzieckiem. To potem się przelewało na nas. To jest, wiecie, wielka prawda. Ktoś kiedyś powiedział, że kobiety często sobie biorą takich mężów, jakimi był ich ojciec. Ktoś inny dodał, to jest powód, dlaczego mamy płaczą na każdym ślubie. Jeśli złapaliście o to, że mówię. Wiecie, postępowanie Jozuego może wydać się okrutne, ale popatrzmy dokładnie. Były dwa wyjścia dla tego narodu. Albo pozbycie się rodziny Achana razem z jej bezprawiem, albo pozostawienie tego tak, jak było, słuchaj, Achan, nie ma problemu. Wiecie, gdyby Jozue powiedział Achanowi, nie ma problemu, to na następnej bitwie, kiedy Bóg zażądałby posłuszeństwa, większość z nich zaczęłaby kraść, wiecie o tym? Dokładnie to, co się u nas dzieje. U nas wiadomo, że można kraść, mordować, rabować, bo prawdopodobnie i tak uniewinnią. A jak już gazety opiszą, to będzie napisane taki i taki i tu będą inicjały A, B. I zgwałcił, obrabował i tu imię i nazwisko i adres. Bo u nas się wyciąga na wierzch pokrzywdzonego, niewinowajcę. Ofiary przestępstw męczą się latami bez żadnej pomocy. Przestępca musi mieć ciepło, 3 razy w tygodniu mięsko, a jak zimno, to bunt zrobi. Były dwa wyjścia i dlatego ludzie się nie boją.
Były dwa wyjścia.
Albo to pozostawić tak jak jest, albo to zniszczyć i pokazać całemu narodowi, że u nas tak nie będzie. Jest dokładnie to samo w zborze. Jeżeli jako zbór nauczymy się, że w naszym zborze można wszystko i nie ma problemu, że zawsze się znajdzie ktoś taki, kto będzie wspierał nawet tych, co robią źle, wtedy wiecie, co się będzie działo? Wtedy będziemy coraz słabszym zborem, coraz gorszym. To jest jedna z lekcji. Kościół ma coś takiego, że może Kościół na przykład stosować dyscyplinę, że wyłącza jakiegoś członka zboru. Wiecie o tym. Ale na co komuś wyłączenie, jeżeli 5 czy 6 zborowników powie, a ja się nie zgadzam zresztą i idą do niego na herbatę. Wtedy ten człowiek w ogóle nie czuje, że jest pod jakąś dyscypliną. Ja się cieszę, że nie muszę tego stosować często. Nie jestem zwolennikiem. 5 razy myślę za nim, kiedykolwiek, wiecie, w tych rzadkich wypadkach to stosowałem, ponieważ wiem, że sobie mam wiele do zarzucenia, więc cóż będę w życiu innych grzebał. Ale czasami musimy być bardzo szczerzy wobec siebie i podejmować trudne decyzje. A wtedy warto, żebyśmy żyli życiem, które podoba się Bogu. A więc gdyby zostawili Achana tak jak jest, to Izraela by już dziś nie było, nawet by nikt o nim nie pamiętał. Przegrywaliby kolejne wojny, rozchodziliby się pomiędzy kolejne pogańskie ludy, zanikłoby wszystko, co uczynił Mojżesz i wszystko, co się działo wcześniej, zanikłaby cała historia, dziś by już nawet nikt nie pamiętał, że był taki naród. Rozpłynęliby się tak jak wiele narodów, o których dziś nic nawet nie wiemy. Kończąc powoli, chcę wam coś jeszcze pokazać, coś, co pomoże wam w waszym prywatnym życiu. Widzicie, grzech Achana niesie dla nas 4 ważne ostrzeżenia. To jest bardzo złe światło, nie wiem, czy coś widzicie. 4 ważne ostrzeżenia. Grzech Achana ostrzega, jakby pokazuje nam 4 takie miejsca, o których on sam zresztą mówi, które mogą się przydać w waszym życiu, ponieważ dokładnie w ten sam sposób w waszym życiu się wam zdarzy. Większość z was na tej sali to są ludzie, którzy uważają, że Jezus jest Panem. Amen? Większość z was posłusznie chce chodzić za Nim. Jest tak czy nie? I w wasze życie przyjdzie taka chwila, taki moment, że będziecie ciągnięci, namawiani do tego, żeby zejść z tej Bożej drogi. I chcę wam pokazać wielką lekcję. 4 takie kroki do upadku, które prowadzą, które widać wyraźnie w życiu Achana. A więc po pierwsze jest ujrzałem. Ujrzałem. Pożądliwość oczu. Bóg powiedział wyraźnie, wszystko zniszczyć. A on mówi, ale ja zobaczyłem. Ujrzałem. Pożądliwość oczu zobaczył i zapomniał, co mówi Słowo Boże. Pozwoliłby to rozwijało się w jego sercu. Zobaczcie, przestał być po stronie Boga. Przestał być po stronie miecza, a stanął po drugiej. Ujrzałem. A właściwie jeszcze nie stanął. Zaczął być kruszony, żeby stanąć. To jest to, co właściwie byłem. Najpierw ujrzałem. I to powolutku rozwijało się w jego sercu. Nie zapomniał, że ujrzał. Potem mówi Słowo Boże po drugie, zapragnąłem ich. Pożądliwość kwitnie. Achan w jakimś miejscu podejmuje decyzję. Zapragnął ich. Pragnęliście kiedyś czegoś bardzo, bardzo? Kiedy człowiek czegoś strasznie, strasznie pragnie. Chodzi z tym, myśli i wieczorem podejmuje decyzję. Kupuje. I to jest początek problemu często. Albo idę i działam. Zapragnąłem. Pożądliwość kwitnie. Dojrzewa powoli. I gdy pożądliwość pocznie, rodzi co? Grzech. I zabrałem. Nie, po trzecie. Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Nie błądźcie, umiłowani bracia moi. Czy to nie jest nowotestamentowe nauczanie? Pożądliwość poczęła i urodziła grzech. A gdy grzech dojrzał, do końca począł śmierć w życiu Achana. I po czwarte i najstraszniejsze. Oto są one zakopane w ziemi w obrębie mojego namiotu. Zobaczcie, to już nie tylko dotyczyło jego. Do tej pory te 3 dotyczyło jego. On zobaczył, zapragnął i zabrał. Ale tutaj dalej dotyczy jego domu. Jego dom zostaje w to wciągnięty. Żaden z jego zborowników, chciałem powiedzieć, żaden z jego domowników nie idzie i nie ostrzega. Nawet po przegranej bitwie nadal milczą, nic nie mówią. To, co narodziło się w jego sercu, staje się faktem w jego domu. Dzieci i żona patrzą na to i stają się częścią tego. I to jest do dziś tak samo. Większość dzieci alkoholików zostaje alkoholikami, wiecie o tym? Są wyjątki, a najczęściej kto wychował się w domu alkoholowym, ma słabość do alkoholu. Dzieci złodzieja bardzo często z przymrużeniem oka patrzą na kradzież, bo tata całe życie kradł. Dzieci często robią to, co my robimy. Czasami jesteśmy szokowani, jak robią to, co my robimy, ponieważ uważają, że to, co robimy, jest dobre. Dzieci i żona patrzą na to i stają się częścią tego. Aha, nie jego rodzina, jego dobytek zostają zniszczone. I dziś powiedziałby ktoś, to jest marnotrawstwo. Tyle dobytku zniszczyć, wzięli i spalili wszystko. Wiecie, to mi tylko pokazuje, że Izrael miał właściwe priorytety. Dla nich był najważniejszy Bóg, a potem reszta. I nie liczyło się dla nich żadne, czy marnotrawstwo, czy nie. Bóg jest najważniejszy. Bóg nie był jakąś naklejką. Bóg nie był jakąś flagą nad ich religijnym życiem. Ale był Panem, nie był dodatkiem, że tak się wyrażę. W obliczu utraty relacji z Bogiem nie było im żal niczego i decydują się wszystko to zniszczyć. My dziś kalkulujemy, naciągamy łaskę, bo to chyba łaska jeszcze. Wiecie, ile Achan ukradł? Żebyście tak wiedzieli. Mam to policzone tutaj. Achan zabrał dokładnie 2,5 kg srebra, bo to jest wymienione tutaj z takimi starymi, biblijnymi miarami. Ja wam czytam po naszemu. Achan zabrał 2,5 kg srebra i 1,3 kg złota. Wiecie, co to oznaczało w tamtych czasach? Ustawił się do końca życia. Do końca życia nie musiał pracować. Prawdopodobnie, gdyby weszli do Kanaanu, gdyby on nie został obnażony z tym grzechem, stałby się kimś tam. I udawałby całe życie, że kto on to nie jest. I nikt by do końca nie wiedział, z czego to ma. Ilu dzisiaj po ulicach Chełma jeździ napuszonych jak balony pysznych ludzi w wielkich samochodach, którzy mają je tylko dlatego, że 4 tygodnie później będziemy czytać w gazecie, że go znowu aresztowali. Bo się okazało, że wziął. Nikt nie wie. Achan byłby jednym z takich, dlatego Bóg tego nie dopuścił. Lud Boży stałby się wtedy jak wszyscy, skorumpowany i zachłanny. Bóg nie jest przeciwko bogactwu, ale nie w ten sposób. Bóg chce, Bóg nie jest Bogiem nędzy. Gdzieś chore, jak chrześcijanie wierzą, że Bóg chce, żeby byli godni pożałowania i nędzni. Ale takie bogactwo nie jest Bożym planem dla życia żadnego z nas. Bogactwo, przez które inni ponoszą klęski. Bogactwo, przez które inni płaczą. Bogactwo, które innych kosztuje łzy, nie jest Bożym planem. To nie Bóg jest okrutny, ja bym powiedział, kończąc już. Ale nasze nieposłuszeństwo prowadzi do okrutnego końca. I nieposłuszni Bożej mądrości musimy spożywać potem owoce głupoty, które nie jeden raz wielu z nas już jadło, prawda? Kończąc, przeczytam wam ciekawy cytat z książki Maxa Lucado. Każde złamane serce, każde niechciane dziecię, każda wojna i tragedia jest wynikiem naszego buntu przed Bogiem w przyszłości. Pomyślcie na chwilę o tym. Jeżeli buntujemy się przed Bogiem, to sami nie widać tego od razu. Później idziemy przez straszną dolinę cienia i zastanawiamy się, co się stało. Jeden z moich ulubionych pisarzy, Max Lucado, w taki sposób to ubrał słowa. Niech was Pan błogosławi. Wierzę, że ten kolejny cykl lekcji Jozuły dzisiaj przyda się dla naszego prywatnego życia. Abyśmy nie ulegali temu, co nie jest Boże. Abyśmy wiedzieli, że nie można prowadzić zwycięskiego, chrześcijańskiego życia. Nie można Boga nazywać swoim lekarzem, swoim zaopatrzeniem. Co ja tu mówię? Nawet Panem nie można Go nazywać, jeżeli sami sobie panujemy. Jeżeli żyję pod swoim panowaniem, to nie potrzebuję Pana. Jeżeli wyznajesz Jezusa Panem, to, że Go wyznajesz Panem, oznacza, że chcesz, aby w każdej dziedzinie Twojego życia zarządzała Jego mądrość. A Jego mądrość jest zawarta w tym słowie. Jego mądrość inna.